Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam do wysłuchania. Instytut Pamięci Narodowej umorzył śledztwo w sprawie katastrofy w Gibraltarze w 1943 roku. Nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć sabotażu w sprawie katastrofy, w której zginął generał Władysław Sikorski, premier i naczelny wódz, uznał pion śledczy IPN-u. Umarzając to śledztwo, Instytut wykluczył zaś zamach tuż przed wylotem z Gibraltaru. Jak poinformował prokurator Marcin Gołębiewicz z warszawskiego IPN-u, w efekcie podjętych na szeroką skalę działań procesowych wykluczono ponad wszelką wątpliwość, aby śmierć naczelnego wodza oraz pozostałych poddanych badaniom pośmiertnym osób została spowodowana w sposób przestępczy przed wylotem z Gibraltaru. Doktor Dariusz Kucharski, historyk, mówi, że cała ta sytuacja to działalność agenturalna i tajna służby brytyjskich i sowieckich.
W moim odczuciu to była też gra polityczna w owym czasie. Moje prywatne zdanie, jeśli mogę je wyrazić, nie podlega tutaj dyskusji. Jest to działalność agenturalna i tajna służb brytyjskich i sowieckich, ponieważ jak się spojrzy na ówczesną sytuację geopolityczną i funkcjonowanie Polaków, polskiego rządu i w ogóle zagadnienie sprawa Polska a relacje pośród aliantów, było to wielkim problemem i z jednej strony zależałoby też, patrząc w ten sposób, Niemcom na podpuszczanie tych aliantów, sojuszników, a ich wrogów między sobą. Natomiast sami alianci mieli tutaj bardzo niekorzystne relacje właśnie ze względu na istnienie kwestii polskiej, kwestii, gdzie jeszcze się dokładała sprawa katyńska niewyjaśniona, tak, gdzie Sowieci nie chcieli wyjaśnić, tak to można rzec.
Historyk dodał, że zamknięcie śledztwa jest zbyt mocnym posunięciem IPN-u.
Kwestia zamknięcia postępowania w tak kategorycznej formie, jak tutaj zostało przedstawione, jest w moim odczuciu zbyt mocna. Ja bym, powiedzmy, zawiesił działania związane z podjęciem ostatecznej decyzji, jakbym był szefem IPN-u, natomiast bym się bardzo głęboko zastanawiał nad wszystkimi czynnikami geopolitycznymi, które wyraźnie wskazują, że nie mogło tak być.
Umorzono śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy tworzeniu raportu z weryfikacji WSI z 2007 roku, poinformował prokurator Waldemar Tyl z prokuratury apelacyjnej w Warszawie. Podstawą umorzenia jest brak znamion czynu zabronionego. Decyzja jest nieprawomocna, pokrzywdzeni mogą się odwołać. Prokuratura zarzucała byłemu szefowi komisji weryfikacyjnej, posłowi Antoniemu Macierewiczowi, niedopełnienie obowiązków przy tworzeniu raportu i poświadczenie w nim nieprawdy. Prokurator generalny Andrzej Seremet dwa razy zwracał jednak prokuraturze jej wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości. List otwarty do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta dotyczący stanowiska prokuratury wojskowej w kwestii obecności materiałów wybuchowych na próbkach Tu-154M skierował przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw wyjaśnienia tragedii smoleńskiej poseł Antoni Macierewicz. Jak zaznacza polityk, stanowisko to wzbudza wątpliwości i rodzi podejrzenia działania na szkodę śledztwa. Tymczasem prokuratorzy otrzymali opinię biegłych dotyczącą kwestii ewentualnych pozostałości materiałów wybuchowych na elementach wraku Tu-154M, poinformowała Naczelna Prokuratura Wojskowa. Śledczy analizują ten materiał, może to potrwać kilkanaście dni. Kilka dni temu nasz dziennik napisał, że analizy oraz ekspertyzy, których wyniki wpłynęły do prokuratury, potwierdziły wnioski z wcześniejszych badań i wykazały brak pozostałości materiałów wybuchowych na elementach wraku. Już niebawem ma dojść do kolejnych zatrzymań w sprawie największej afery korupcyjnej w Polsce związanej z informatyzacją. Jak informują media, listę urzędników, którzy brali udział w procederze, ustalono dzięki zeznaniom aresztowanego byłego szefa Centrum Przetargów Informatycznych MSWiA Andrzeja M. Zarzuty mogą usłyszeć osoby pracujące w MSW, MON, MSZ, resortach administracji, cyfryzacji, finansów, sprawiedliwości, a także rolnictwa. Według śledczych CBA, jak napisał jeden z dzienników, w 7 rządowych instytucjach albo dochodziło do ustawiania przetargów informatycznych, albo dziś pracują w nich ludzie, którzy ustawiali je wcześniej w Policji, Straży Granicznej czy ABW. Sam Andrzej M. był policjantem do spraw informatyzacji Komendy Głównej Policji. Już wówczas miał przyjmować łapówki od firm informatycznych. Maciej Wąsik, były wiceszef CBA, podkreśla, że korupcja w naszym kraju ma olbrzymie rozmiary. Im wyżej w hierarchii władzy, tym ta korupcja jest bardziej szkodliwa. Nie ukrywa zdziwienia, że w mediach pojawiają się kolejne informacje o możliwych aresztowaniach. może dojść do matactwa, a także zatarcia pewnych dowodów.
Oczywiście to jest sygnał wysłany także do ludzi, którzy maczali palce w aferze korupcyjnej i oni mają czas, żeby zgodzić zeznanie, oni mają czas, żeby zatrzeć pewnie dowody, nie wiem, pozbyć się pewnych materiałów, które mogłyby ich obciążyć. No to jest bardzo zła sytuacja, że podejrzani dowiadują się o tym, że będą zatrzymani czy osoby podejrzewane dowiadują się z mediów, a nie od prokuratora.
Parlamentarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski wystosował skargę do prezesa TVP Juliusza Brauna w sprawie wyemitowanego w niedzielę w Wiadomościach materiału na temat listu Episkopatu Polski o zagrożeniach ideologii gender. Jest on zaprzeczeniem zasad dziennikarstwa informacyjnego, między innymi rzetelności, obiektywizmu i profesjonalizmu, czytamy w dokumencie zespołu. Materiał był jedną wielką manipulacją i swoistą promocją osób związanych z antykościelnymi środowiskami promującymi gender, zauważa poseł Andrzej Jaworski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski.
Wczoraj w głównych wiadomościach TVP1 pojawił się materiał, który bardzo mocno, bardzo nierzetelnie, nieobiektywnie i nieprofesjonalnie przygotowany był nagonką na cały Kościół, na Episkopat w związku z listem, który został przeczytany w dniu wczorajszym w kościołach w całej Polsce dotyczących zagrożenia gender. Proszę zwrócić uwagę, że ten materiał, który został zamieszczony już od samego początku, właściwie w pierwszych słowach prowadzącej, miał za zadanie pokazać, tutaj może cytat, że Kościół znalazł sobie sztucznego wroga, zasłonę dymną i nie wie, o czym mówi.
W materiale o gender wypowiadali się związani z ruchem Palikota, obecnie twoim ruchem, między innymi profesor Magdalena Środa oraz profesor Jan Hartman. Co więcej, fragmentaryzacji poddano materiał dotyczący zakłócenia poznańskiego wykładu o gender księdza profesora Pawła Bortkiewicza, w którym broni się anarchistów zakłócających porządek. Następnie do materiału wybrano wypowiedź jednej osoby, która po wyjściu z kościoła i wysłuchaniu listu nie wie, co to jest gender. W materiale znalazła się także wypowiedź publicysty Tygodnika Powszechnego podważającego stanowisko kościoła. Cel tej informacji był z góry założony – nie przedstawiać stanowiska Kościoła, tylko przedstawić stanowisko jego wrogów i ośmieszyć hierarchów Kościoła, dodaje przewodniczący poseł Andrzej Jaworski.
Apogeum całego tego materiału jest końcówka wiadomości, kiedy dziennikarka pyta Wandę Nowicką, posłankę, która dostała się do parlamentu i została wicemarszałkiem Sejmu z ramienia ruchu Palikota, czy można być wiernym Kościoła katolickiego i jednocześnie wyznawcą gender, na co oczywiście ta odpowiada, że jest to jak najbardziej możliwe, tak jakby Wanda Nowicka była jakimkolwiek autorytetem dla ludzi Kościoła, była w jakikolwiek sposób związana z Kościołem. I oczywiście tutaj jest to przedstawione tylko i wyłącznie także w sposób jednolity, taki, który ma Kościół, a właściwie hierarchów Kościoła katolickiego ośmieszyć.
Tymczasem obrońcy życia z wdzięcznością przyjmują list pasterski Episkopatu przestrzegający przed niezwykle szkodliwą ideologią gender, który był odczytywany w niedzielę Świętej Rodziny. Wyrazy wdzięczności przekazało pisemnie m.in. Forum Kobiet Polskich zrzeszające 53 organizacje kobiece, a także członkowie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia zrzeszającej 130 organizacji prorodzinnych. Grozi nam kolejna fala imigracji, alarmują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a także część ekonomistów. Parlamentarzyści PiS-u zwrócili uwagę, że od 1 stycznia przyszłego roku będzie obowiązywała wysoka stawka minimalna za godzinę w pracy w Niemczech. To jest 8,5 euro. Natomiast Szwajcaria od połowy przyszłego roku otwiera swój rynek pracy. To spowoduje, że do tych ponad 2 milionów młodych ludzi, którzy zostali wypchnięci za granicę, do roku 2020 może dołączyć kolejny milion osób, ostrzegają politycy. Jak powiedział poseł Mariusz Błaszczak, w Polsce brakuje pracy, a jeżeli już ta praca jest, to osoby są zatrudniane na umowę śmieciową i otrzymują niskie wynagrodzenie. Taki wypływ ludzi osłabia nasz kraj pod względem ekonomicznym i politycznym. Koalicja PO-PSL w tej sprawie nic nie robi, stwierdził poseł Mariusz Błaszczak. W kampanii wyborczej w 2007 roku Platforma Obywatelska wyemitowała spot mówiący o tym, że Polacy będą masowo wracać z emigracji. Posłowie PiS-u określili to mianem największego kłamstwa Platformy Obywatelskiej. Szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości mówił, że mimo niskich kosztów pracy spowodowanych niskim wynagrodzeniem, Bezrobocie w Polsce jest dwukrotnie wyższe niż w Niemczech. Tymczasem średnie zarobki w Niemczech są trzykrotnie wyższe niż w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że niedługo przedstawi rozwiązania, które mają przeciwdziałać tej sytuacji.
A więc jak to się dzieje, że w kraju, w którym niskie są koszty pracy, jest tak duże bezrobocie? Odpowiedź jest prosta. Kapitał ma narodowość i wbrew temu, co mówią liberałowie, przedsiębiorstwa kierują się nie tylko interesem gospodarczym, ale przede wszystkim interesem politycznym. Tak to jest. Przykład, który bardzo często przywołuję, ale myślę, że jest on jak najbardziej na miejscu, to przeniesienie produkcji Fiata Pandy z Polski pod Neapol. Nasza propozycja sprowadza się do tego, żeby wszyscy ci, którzy zdecydują się na zainwestowanie w nowoczesne technologie, którzy zdecydują się na inwestycje, które mają charakter innowacyjny, żeby mieli preferencje podatkowe. To jest mechanizm, który doprowadzi do tego, że sytuacja zarówno na rynku pracy, jak i ogólnie sytuacja materialna polskich rodzin będzie lepsza.
W Warszawie rozreformowano dowództwo sił powietrznych. Od nowego roku w wojsku będą działać dowództwa generalne i operacyjne. Uroczystość rozformowania dowództwa sił powietrznych miała miejsce także w Gdyni, gdzie odczytano decyzję szefa MON-u o rozformowaniu dowództwa marynarki wojennej. Ma to związek z przygotowaną wspólnie przez MON oraz BBN reformą systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. W miejsce czterech odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych od przyszłego roku powstaną dwa dowództwa połączone. Dowództwo generalne, odpowiedzialne za przygotowanie armii do działań i jej funkcjonowanie w czasie pokoju, oraz dowództwo operacyjne, dowodzące, tak jak obecnie, siłami wydzielonymi do misji zagranicznych, a w razie potrzeby przejmujące dowodzenie w czasie kryzysu lub wojny. Sztab Generalny Wojska Polskiego ma się zająć wyłącznie planowaniem rozwoju armii oraz doradzaniu prezydentowi, premierowi, ministrowi obrony w sprawach obronności. Reformie sprzeciwiały się SLD, Solidarna Polska oraz Prawo i Sprawiedliwość, które zaskarżyło nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. Mówi poseł Marek Opioła z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Ta reforma jest niekonstytucyjna, ponieważ zakłada likwidację rodzajów sił zbrojnych, a rodzaje sił zbrojnych są zapisane w Konstytucji. W związku z tym uważamy od samego początku, że jest to niezgodne z Konstytucją i źle się stało, że prezydent w ogóle podpisał tą ustawę i że w ogóle MON ją wprowadza w życie. Uważamy, że to jest ustawa bardzo kontrowersyjna, ponieważ ona zmienia cały system bezpieczeństwa państwa, powołuje nowe dowództwo generalne. Więc to, co mówią obrońcy tej reformy, mówiące o tym, że będą zlikwidowane dowództwa, że będzie ich mniej w naszym systemie dowodzenia, a tak naprawdę ścieżka systemu dowodzenia się wydłuża.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się wyjaśnień od szefa MON-u na temat pochówków komunistycznych dygnitarzy na powązkach wojskowych, napisał nasz dziennik. Najbliższe posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej ma być poświęcone tej sprawie. Wniosek o jego zwołanie złożył poseł Bartosz Kownacki. Polityk chce, aby MON wyjaśniło kwestię chowania na powązkach wojskowych przedstawicieli komunistycznego aparatu władzy. Mówi poseł Bartosz Kownacki.
Jednym z wielu tematów, którym powinna zająć się Komisja Obrony Narodowej, jest właśnie kwestia pochówku zbrodniarzy, dygnitarzy komunistycznych, tych, którzy służyli minionemu systemowi, a którzy dzisiaj w wielu wypadkach za pieniądze podatników, za czystą honorową Wojska Polskiego są chowani na jednej z najważniejszych polskich nekropolii. Chcemy wyjaśnić od Ministra Obrony Narodowej, dlatego że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest tak, że co prawda gestorem tego cmentarza wojskowego, wojskowych powozek jest pani prezydent Hanna Gronkiewicz i to ostatecznie ona podejmuje decyzję, ale niejako z wnioskiem w tym zakresie występuje Ministerstwo Obrony Narodowej, konkretnie garnizon Warszawa. I to ta instytucja opiniuje osoby, które miały być pochowane na wojskowych powązkach.
Piętnastu zabitych, 28 rannych. To bilans kolejnego zamachu, do którego doszło w Wołgogradzie na południu Rosji. Wśród zabitych i rannych są studenci, a także dzieci. Wśród ofiar nie ma żadnego obywatela Polski, poinformowało nasze MSZ. To drugi atak terrorystyczny w tym mieście w ciągu dwóch dni i trzeci w ciągu dwóch miesięcy. W niedzielę w wyniku zamachu samobójczego na tamtejszym dworcu kolejowym śmierć poniosło 17 osób, a obrażeń doznało 45. Na polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina do Wołgogradu udał się dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksander Bortnikow. Wołgograd jest oddalony od Soczi, gdzie odbędą się zimowe Igrzyska Olimpijskie o 670 kilometrów. Miasto to jest też jednym z bastionów wyborczych Putina, który co roku je odwiedza. Poparcie dla niego wśród mieszkańców nie spada w sondażach poniżej 60%. Generał Roman Polko, były dowódca wojskowej formacji specjalnej GROM, mówi, że wszystko wskazuje, iż nie są to przypadkowe zamachy.
Miejsce, termin też nie jest przypadkowy. Kolejny zamach terrorystyczny. Jest to też odpowiedź na to wyzwania organizacji terrorystycznych z tamtego regionu świata, które mówią, żeby uderzać przed olimpiadą, żeby uderzać w czasie olimpiady, żeby po prostu odwrócić uwagę opinii światowej od igrzysk, które są bardzo prestiżowe, ważne dla Putina, nawet zwalnia więźniów po to, żeby budować jakiś pozytywny wizerunek. Ale te zamachy pokazują, że rzeczywiście w tym regionie świata jest mnóstwo problemów nierozwiązanych, mnóstwo konfliktów i terroryści po prostu mocno dają sobie znać.
Prezydent Władimir Putin polecił zwiększenie środków bezpieczeństwa w Wołgogradzie oraz w całym kraju. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.